Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Dziś sporo uwagi poświęcimy nowej muzyce, ale rozpoczniemy od spotkania ze znakomitą polską solistką Ewą Podleś, która na początku czerwca wystąpiła w Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza w cyklu Gwiazdy Światowych Scen Operowych. I jak zwykle zachwyciła mądrymi interpretacjami, pięknym głosem, wyzwalając niesamowite emocje, czym oczywiście uwiodła publiczność w auli uniwersyteckiej. Również bardzo ciekawie opowiadała na spotkaniu z młodymi muzykologami na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Rozmowa miesiąca.
Wtedy, kiedy byłam młoda i piękna i kiedy mogłam śpiewać młode amantki i młodych amantów, to robiłam w sposób jakby naturalny. Byłam do tego predestynowana. Miałam niesamowite możliwości techniczne, to znaczy ogromną rozpiętość skali, biegłość techniczną, te tak zwane koloratury. Więc wykorzystywałam to, bo wszyscy na to czekali. I jednocześnie starałam się jakoś tak właśnie uczłowieczyć te odczłowieczone role rossinioskie, które właściwie miały pokazywać wyłącznie biegłość techniczną. Sztuka dla sztuki, to znaczy, o teraz ja pokażę. A ja starałam się każdy pasaż, każdą kadencję uzasadnić dramaturgicznie, że jeżeli szybciej czy lżej, to jest to rodzaj radości, jeżeli bardziej dramatycznie, no to jest to jakaś tragedia się dzieje. Jeśli dopisywałam kadencje i ornamenty do tych arii rossinioskich, to zawsze nie tylko po to, żeby się popisać. Oczywiście, że tak, jeżeli ja miałam i góry, i doły, to je pokazywałam. Natomiast najważniejszym, że tak powiem, motywem w moich kadencjach był dramat. To nie mogła być kadencja oderwana od dramatu danej arii, tylko dla samego popisu. Teraz ja Państwu pokażę, co ja potrafię. Nie, to musiało być absolutnie powiązane z dramatem. Z wiekiem, powiedzmy sobie szczerze, ja już nie bardzo jestem 16-letnia Rozyna, także w sposób naturalny musiałam zmienić program. W sposób naturalny, ponieważ kiedy byłam młoda, śpiewałam to, co mogłam śpiewać. Nie porywałam się wtedy na śpiewanie Erdy w Wagnerze czy Azuceny Verdiego, chociaż proponowano mi ją 30 lat temu, kiedy zaśpiewałam arię Rozyny. To mi nagle zaproponowano oszalałą, starą cygankę Azucenę. Więc powiedziałam, ludzie, być może ja to zaśpiewam, daj Boże, za 30 lat, może, ale na pewno nie teraz. No i tak się złożyło, ponieważ zawsze przestrzegałam BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy. Śpiewałam od samego początku tylko to, do czego się akurat w danym momencie nadawałam, czemu mogłam sprostać. Oczywiście, że mogłam zaśpiewać wtedy Azucenę, ale jakaż to była Azucena? To nie ten kolor głosu, nie ten dramat, nie ten wolumen, nie to w ogóle, jak ja to mówię, można było zaśpiewać dwa razy, czyli pierwszy i ostatni. Także ja bardzo ostrożnie dobierałam sobie repertuar. Przez to, dzięki temu, dobrnęłam w dobrej formie do dzisiaj i mogłam przestawić się w sposób naturalny na repertuar, którego przedtem nie dotykałam. Czyli chociażby właśnie na tą Azucenę, czy jakieś tam elektry. Czyli teraz już nie śpiewam młodych amantek i amantów, śpiewam stare wiedźmy, jakieś oszalałe właśnie typu Erda, Azucena, Madame d'Altier, no nie wiem, Clitamnestra, Contessa i taki tabun starych bab. Ale wychodzi mi to całkiem przyzwoicie, ponieważ na ogół za te stare baby biorą się już bardzo przejrzałe panie. To znaczy, że być może one mają doświadczenie muzyczne, sceniczne i lata świetności za sobą. Po prostu już słyszy się zużycie i to spore zużycie. Bo nie wystarczy wyjść do kontesy w Damie Pikowej i zaśpiewać. To nie o to chodzi. To trzeba stworzyć pozór starości, ale jednocześnie trzeba to zaśpiewać jednak pięknie i jakimś normalnym głosem, nie zmęczonym, trzęsącym się na granicy, że tak powiem, słyszalności. Więc ja jestem jeszcze na tym etapie, że właśnie mogę śpiewać te staruchy różne w sposób bardzo przyzwoity. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, ponieważ odkryłam repertuar, który mnie, mogę powiedzieć już teraz po Rossinim, bardziej pociąga. Ponieważ jak śpiewam taką elektrę, taką klitamnestrę, gdzie każde słowo jest na wagę złota, kiedy właściwie można kreować scenę każdym słowem. Ich habe keine gute Nächte. To można przecież aż się zatrząść. Natomiast jak się powtarza 300 razy andiamo prestaltavola, andiamo prestaltavola, andiamo prestaltavola, andiamo, ile można? To się staje nudne. Ja starałam się to robić nie nudno, ale jednak odkryłam zupełnie inną paletę w tej chwili, właśnie taką bliższą mnie, bliższą temu prawdziwemu dramatowi, bo w sumie ja jestem tragiczką. A zawsze musiałam śpiewać tam takie dyrdymałki. Natomiast ja jednak wolę te partie dramatyczne. Lubię umierać na scenie.
Słuchaliśmy finału arii z Tancreda Gioachino Rossiniego. Ewie Podleś, podobnie jak w Poznaniu, towarzyszył Łukasz Borowicz, ale z Polską Orkiestrą Radiową. Śpiewaczka zresztą z sentymentem powracała na spotkaniu do poznańskiej premiery Semiramidy Rossiniego, od której minęło 20 lat. Również Henryk Cierpioł poświęci wiele uwagi Ewie Podleś.
Szczególny wymiar artystyczny i nie tylko miało zakończenie sezonu koncertowego 2013-2014. XIV na Śląsku. Bo to z jednej strony mogliśmy wysłuchać niesłychanie rzadko prezentowanej estradowo wersji opery Elektra Ryszarda Strausa w 150. rocznicę urodzin kompozytora w wykonaniu grona znakomitych solistów oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Aleksandra Libreicha, ale o tym za chwilę. A z drugiej to domknięcie sezonu w innym jeszcze wymiarze, powiedziałbym kompozytorskim, w minioną środę bowiem w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie odbyła się premiera nowej opery Eugeniusza Knapika Moby Dick według Hermana Melvilla z librettem Krzysztofa Kellera. Kierownictwo muzyczne sprawował Gabriel Chmura, całość wyreżyserowała Barbara Wysocka. Natomiast koncert fortepianowy, jak go zatytułował twórca do poezji Rabindranata Tagore, na fortepian, chór i Wielką Orkiestrę Symfoniczną, skomponowany przez Eugeniusza Knapika na zamówienie Christiana Zimmermana, zabrzmi w nowej siedzibie Nospru po raz pierwszy w Międzynarodowym Dniu Muzyki 1 października bieżącego roku, rozpoczynając wielki festiwal otwarty zaplanowany na miesiąc nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, której budowa wkracza już w ostatnią, powiedziałbym, wykończeniowo-cyzelacyjną fazę. Zatem nowe utwory tego kompozytora swoistą klamrą spinają ten szczególny muzyczny czas, niesłychanie ważny dla niego samego, a także katowickich radiowych symfoników, którzy wraz z Christianem Zimmermanem i chórem Radia Bawarskiego będą pierwszymi wykonawcami koncertu pieśni ofiarnych Eugeniusza Knapika. Jak już pozwoliłem sobie zaznaczyć, ten domknięty na Śląsku muzyczny sezon zakończył się nad wyraz mocnym akcentem. Byliśmy bowiem świadkami wykonania estradowej wersji opery Ryszarda Strausa Elektra z udziałem doborowego grona solistów na czele z amerykańską sopranistką, obdarzoną świetnymi możliwościami dramatyczno-aktorskimi, o nadzwyczajnej skali dynamiki jej głosu trudno tu wręcz wspominać, laureatką Nagrody Grammy Christine Gerke. Nadzwyczajnie zabłysnęła nasza Ewa Podleś, wydobywając ekstrema wyrazowe i emocjonalne zawarte w roli matki Elektry Klimenestry. Czego by wszak nie powiedzieć o precyzji wykonania partii solistów, ich aspektu ekspresywnego, to jednak nadzwyczajnym doznaniem dla mnie słuchacza, myślę, że dla wielu melomanów, było obcowanie z trwającą bez mała 100 minut non-stop samą muzyką tego dzieła. Zmienność narracji, bogactwo treści harmonicznych i melodycznych, kreacja najprzeróżniejszych, skrajnie zróżnicowanych nastrojów, wielobarwność instrumentacyjna wpływająca wprost na zakres emocjonalnych odcieni tego dzieła, to po prostu magnetyzowało, wskazując jednocześnie, czym jest prawdziwa sztuka kompozytorska i co to znaczy bogata i wciąż ukazywana na nowo inwencja twórcza. Taka tu dygresja mi się nasuwa, że dla niejednego kompozytora tak zwanego awangardowego ledwie drobny wycinek pomysłów zastosowanych tu przez Ryszarda Strausa wystarczyłby na niejedno pokaźne nawet rozmiarami dzieło. A muzyka Elektry to była nadzwyczajna kondensacja uczuciowa i przeżycie, o jakim trudno zapomnieć, zwłaszcza w kontekście, że Aleksander Libreich poprowadził Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach już po raz ostatni w sali imienia Grzegorza Fitelberga, w której zespół ten pracował z górą 30 lat. Otwarcie nowego sezonu zaplanowano na 1 października. I nie tylko z tego powodu był to koncert ważny, a zarazem może i historyczny, bowiem świetnie też zabrzmiała interpretacja tego dzieła, zwłaszcza jakość samego orkiestrowego brzmienia, selektywnego i miękkiego, kontrolowanego z dużą uwagą i refleksem przez Aleksandra Libreicha. Poszczególne grupy instrumentalne brzmiały klarownie, często tu występujące dramatyczne forte nie było nieprzyjemne w odbiorze, zbyt głośne i przerysowane. Jak bardzo to wykonanie stało się dla publiczności ekscytujące, świadczy o tym dobitnie fakt, iż właściwie na wybrzmieniu ostatniego akordu rozpoczęła się owacja na stojąco i to trwająca paręnaście minut. W ten oto sposób słuchacze Nospru, ale też i Polskiego Radia, bowiem przez ponad 30 lat stąd właśnie transmitowane były przez program drugi comiesięczne koncerty tego zespołu, pożegnali się z Fitelbergowską salą, przeżyciem pamiętnym, do którego wszak będziemy powracać, choć najprawdopodobniej, bo tak to już jest w życiu wraz z upływem czasu, jednak zostanie ono zastąpione wrażeniami, których będziemy świadkami już niedługo, a które zaistnieją w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
Słuchaliśmy Ewy Podleś we fragmencie Elektry Ryszarda Strausa z Koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Aleksandra Libreicha. 13 czerwca Filharmonia Poznańska pod batutą szefa dyrygenta Marka Pijarowskiego zakończyła sezon artystyczny koncertem, na którym Bartłomiej Nizioł dokonał polskiego prawykonania koncertu skrzypcowego Zofii Gubajduliny.
Ja chętnie gram solo i wracam właśnie do koncertów solowych. Staram się zawsze w roku ileś tych koncertów zagrać, żeby przede wszystkim, żeby być zawsze w formie. No to jest zupełnie inne granie, prawda? Tu trzeba wyjść, orkiestra bardzo często jest głośna. Trzeba się bardziej nastawić na głośne granie. Nie można sobie pozwolić często na po prostu niuanse dźwiękowe, na kolory. Stąd też właśnie granie muzyki kameralnej jest tak dla mnie może nawet bardziej bliskie.
Koncert Mistrzowanie w orkiestrze to jest orkiestra opery Curychu.
Tak, to jest orkiestra opery curyjskiej, która teraz przyjęła nazwę Filharmonia Zürich. Ze względów pewnie marketingowych.
Pereira poszedł do La Scali, to kogo macie teraz?
Właściwie zmieniła się cała dyrekcja. I naczelny dyrektor, i artystyczny, właśnie maestro Fabio Luisi jest szefem artystycznym. Także jest inaczej, ale jest również bardzo ciekawie. Nie ma może aż tak wielu wielkich nazwisk, natomiast bardziej opera jest jakby nastawiona na wyszukiwanie młodych talentów, mniej znanych artystów, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy i są znakomicie przyjmowani.
No przecież Zürich to była kolebka Piotra Beczały.
Dokładnie, dokładnie. No szkoda, że Piotr Beczała teraz przez najbliższe lata nie będzie przyjeżdżał, ale myślę, że jeszcze przyjdzie taki czas, że wróci również do nas, no bo to naprawdę wielki głos i wielki człowiek. Wspaniały koncert Zofii Gubajduliny, który został skomponowany 5 lat temu dla słynnej skrzypaczki Anne Sophie Mutter, która przez właśnie te ostatnie 5 lat miała wyłączność na wykonywanie tego utworu. Po powiedzmy jej wykonaniach na festiwalu w Lucernie czy w Filharmonii Nowojorskiej, ten wspaniały utwór zagląda do Poznania.
To polskie prawykonanie tego utworu.
Tak, tak. Cieszę się bardzo, że właśnie zabrałem się jakby do pracy nad tym utworem. To był pomysł maestro Fabio Luisiego, który jest szefem orkiestry Metropolitan w Nowym Jorku i również orkiestry Filharmonia w Zürichu, w której mam przyjemność grać jako koncertmistrz. I on zaproponował właśnie wykonanie tego utworu w przyszłym sezonie artystycznym w Zürichu. No i postanowiłem, żeby właśnie ten utwór również zagrać wcześniej w Polsce, no żeby po pierwsze poznać go dokładnie, no a po drugie myślę, że jest to naprawdę wspaniałe dzieło i warte jest wykonywania. Bardzo jest to ciężka praca nad nowymi utworami, bardzo wymagająca, bardzo czasochłonna, no ale bardzo również ciekawa.
No tak, pamiętam, mierzyłeś się też z koncertem Krzysztofa Pendereckiego, a więc te współczesności nie są tobie obce.
Nie, zupełnie nie są obce. Koncert Krzysztofa Pendereckiego, jak również tutaj wykonywałem powiedzmy koncert poznańskiego kompozytora Astriaba, prawda, z orkiestrą, no to już sporo lat temu. Również grałem na konkursie kompozytorskim w Warszawie, gdzie właśnie były utwory na skrzypce z orkiestrą symfoniczną. Także no, muzyka współczesna generalnie nie jest mi obca. Ten koncert jest naprawdę bardzo skomplikowany. To można powiedzieć, że partia skrzypiec to są jakby dwa poziomy. Orkiestra jest z reguły zawsze właśnie w ciemnych kolorach. Bardzo dużo instrumentów dętych, tuby, bardzo dużo perkusji. A skrzypce Nie ma na przykład skrzypiec w ogóle w składzie orkiestry. Zaczyna się od altówek, za to ich jest 15. Także barwa orkiestry raczej jest właśnie bardzo ciemna. I teraz partia solowa skrzypiec, z reguły bardzo wysoko, ekstra, bardzo dużo wibracji napisane, efekty typu właśnie rikoszety czy pizzicata, różne takie zupełnie perkusyjne. I czasami miejsca, gdzie skrzypce łączą się właśnie z orkiestrą i właściwie może w pewnych momentach pełnią jakby drugoplanową rolę. Także naprawdę bardzo ciekawy utwór. 5 części połączonych razem. Każda część jest przedzielona gongiem, który wybrzmiewa przez dobre kilka sekund. A dzieło jest wspaniałe. Ja bardzo chętnie pracowałem nad tym. Jest to hołd w ogóle świętej Sofii w Starym Testamencie. Utożsamiana była z mądrością, z kreatywnością. I stąd też Sofia Gubajdulina napisała koncert dla Anne Sophie Mutter.
Był to fragment z koncertu skrzypcowego Sofii Gubajduliny w bardzo dojrzałym wykonaniu Bartłomieja Nizioła oraz Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. Nagranie pochodzi z koncertu 13 czerwca, kończącego zresztą bardzo udany sezon Filharmonii Poznańskiej. Agata Szymczewska słuchała gry starszego kolegi, również laureata pierwszej nagrody konkursu Wieniawskiego, lecz z 1991 roku, a potem wraz z Markiem Brachą wystąpiła w sali kameralnej Filharmonii Koszalińskiej w swoim rodzinnym mieście z koncertem charytatywnym wspierającym chorego duszpasterza księdza Jarosława Krylika. Z solistami rozmawiała Beata Górecka-Młyńczak.
Ksiądz jest drogim przyjacielem, służy w parafii na osiedlu Unii Europejskiej, tam gdzie ja również mieszkam, tam gdzie jestem zameldowana. I ja już dużo wcześniej zgodziłam się na pomoc w kwestii budowy kościoła na naszym osiedlu. No wiadomo, że to są ogromne nakłady finansowe, które są potrzebne, aby taka inicjatywa mogła zostać zrealizowana. Natomiast w międzyczasie niestety ksiądz nam bardzo zachorował. No i to był mój pomysł, żeby odłożyć w czasie zbieranie pieniędzy na budowę budowę kościoła, natomiast w tym momencie po prostu pomóc finansowo księdzu i, no i wspomóc jakoś jego leczenie, które też no, nie należy niestety do najtańszych. Ksiądz jest wyjątkowy w kontaktach z ludźmi, więc w tym momencie, kiedy on potrzebuje pomocy, to no, nie można było zrobić niczego innego, niż po prostu tą pomoc zaofiarować.
Często pani bierze udział w takich właśnie koncertach charytatywnych?
Szczerze powiedziawszy, bardzo rzadko. Do tej pory było to tylko tak naprawdę raz w roku. Zresztą z siedzącym obok mnie Markiem wspieramy Dom Dziecka w Kołaczkowie, niedaleko Poznania. To już jest taka mała tradycja. Co roku w grudniu występujemy na koncercie charytatywnym. Właśnie w Poznaniu, w bardzo przepięknym miejscu. Nie jest to filharmonia, nie sala koncertowa jakaś wielka, natomiast centrum kongresowo-biznesowe. Wiem, że ta inicjatywa rzeczywiście się sprawdza, dlatego no nie wahałam się ani minuty, żeby ponownie zaangażować się, wziąć udział w kolejnym takim wydarzeniu.
Towarzyszy pani przy fortepianie pan Marek Bracha, również znakomity artysta, pianista. Czy długo razem współpracujecie?
To już będzie kilka lat, wydaje mi się. Zaczęliśmy grać ze 2-3 lata temu, tak mi się wydaje. I może nie jest to współpraca bardzo, bardzo regularna, ale no, rozwijamy się oboje i poszerzamy swój repertuar wspólny. I rzeczywiście, jak tylko jest jakaś okazja, to staramy się razem występować.
Agata Szymczewska to wiadomo, laureatka konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Pan Marek Bracha, uczestnik konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Pana interpretacje również zapadły mocno w pamięć. Czy po tym konkursie pana życie artystyczne jakoś się zmieniło diametralnie?
Z jednej strony tak, z drugiej strony jest to wciąż proces, pewnego rodzaju rozwój, ale tak, rzeczywiście no, na pewno życie artystyczne nabrało tempa po konkursie chopinowskim. Poznanie Agaty Szymczewskiej od strony artystycznej, znaliśmy się wcześniej prywatnie, ale zaczęliśmy rzeczywiście współpracować muzycznie, no też po tym moim 2010 roku, także koncert też jest dowodem na to, jak bardzo konkurs chopinowski zmienił moje życie.
A teraz państwo więcej koncertów grają solo z orkiestrą, czy jednak kameralnych? Jak to wygląda?
Bo tych koncertów solowych w moim przypadku jest wciąż najwięcej, chociaż no dopiero co wróciłem z Płocka, gdzie kończyłem sezon artystyczny właśnie orkiestry symfonicznej w Płocku z koncertem Mozarta pod batutą Jakuba Achrenowicza, znakomitego młodego dyrygenta. Także rzeczywiście tych koncertów symfonicznych trochę jest, ale chyba w przypadku pianisty zawsze jednak przeważają występy solowe. No i oczywiście też występy kameralne, czyli z stowarzyszeniem innych muzyków, tak jak to było na koncercie.
Pani Agato, wróćmy do koncertu Martina Sacklinga. Czy to jest jak na razie jedyny koncert, który został dla pani napisany, czy już być może są jakieś inne utwory?
Koncert skrzypcowy rzeczywiście jedyny. Mam też w swoim, no takim bardzo skromnym dorobku, kwartet smyczkowy Krzysztofa Ehrenfellnera. To jest kompozytor też młody z Wiednia. Natomiast dosłownie przed 3 tygodniami z Markiem wykonywaliśmy sonatę skrzypcową Ignacego Zalewskiego, która została napisana dla nas obojga. Jest dedykacja i Agacie, i Markowi. I takiego prawykonania dokonaliśmy w Warszawie, w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego na warszawskich spotkaniach muzycznych.
A pani w jakiś sposób wpływa na to, co oni piszą? Nie wiem, daje im jakieś wskazówki chociażby techniczne?
Absolutnie nie. Tutaj zawsze pozostawiam to do wyobraźni kompozytora, bo jego inwencji twórczej. Staram się jedynie wpłynąć na to, aby nie było pizzicat lewą ręką oraz decym, ponieważ tego nie lubię. Póki co średnio to wychodzi. Na przykład Martin w koncercie skrzypcowym jak na złość napisał mi bardzo dużo decym.
No tak mi się wydaje, że oni wiedząc z kim mają do czynienia specjalnie dodają tam jeszcze kolejnych problemów.
Ale zrobił to bardzo mądrze i rzeczywiście ma to swoje uzasadnienie muzyczne, więc ja wychodzę z założenia, że jeżeli już z jakimś kompozytorem współpracuję, to ufam mu w 100%, tak jak i też on mi ufa w przypadku wykonania takiego dzieła, że nie okaże się to jakąś, mówiąc kolokwialnie, klapą.
Kontakt z kompozytorem, który dopiero co napisał taki utwór, wydaje mi się, jest bezcenny i to całe życie tak naprawdę przygotowując różnego rodzaju utwory, cały repertuar, mamy do czynienia zwykle z kompozycjami kompozytorów, którzy już nie żyją. Natomiast tutaj kontakt właśnie z żywym człowiekiem, który dopiero co pokazał nam jeszcze ciepłe kartki, dopiero co zapisane jego właśnie językiem kompozytorskim, są niezwykle, niezwykle cenne dla nas i każdy chyba kontakt z takim kompozytorem jest niezwykle istotny. Wspólne próby. No i potem ta misja podzielenia się tym utworem, który zresztą też pierwszy raz jest przez kompozytora usłyszany, przez nas, misja podzielenia się nim właśnie z publicznością, która tego utworu nie zna, która nie ma żadnego punktu odniesienia, która nie ma swoich ulubionych wykonań, tylko właśnie nasze jest tym pierwszym i ono jakby wyznacza dalszy tor życia takiego utworu.
W wykonaniu Agaty Szymczewskiej oraz Orkiestry Symfonia Warszawia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka słuchaliśmy fragmentu trzeciej części koncertu A-dur Mieczysława Karłowicza. Poznański Teatr Wielki dokonał prawykonania opery kameralnej włoskiego kompozytora Bruno Colliego Anioł Dziwnych Przypadków według Edgara Allana Poe. Było to dzieło młodych realizatorów i wykonawców, z wokalistami pracowała Iwona Hossa, a nad całością sprawował pieczę dyrygent Grzegorz Wierus.
Panie Grzegorzu, jak pan powiedział pierwsze słowa, bardzo mnie to uwiodło. Powiedział pan, że ta partytura do pana przemówiła.
Tak, rzeczywiście ta partytura pełna jest bardzo takich jasnych sugestii, jest bardzo sugestywna. Ona wręcz mówi, krzyczy i mówi, wykonaj mnie tak, a nie inaczej.
Iwona Hossa powiedziała, że prozodia w tym utworze jest idealna. Prozodia, czyli związek słowa z muzyką.
Tak, sam Bruno Colli przyznaje, że proza, sama proza Poego jest bardzo muzyczna i on za tą właśnie muzycznością poszedł i między innymi właśnie dlatego Poe stał się dla niego materiałem do pracy, a nie jakiś inny autor.
Dużo pan ma do czynienia z muzyką współczesną, ale tu to nie do końca muzyka współczesna. To taki trochę związek różnych stylów i różnych propozycji.
A ja myślę, że to jest właśnie muzyka współczesna, bo współczesność nasza właśnie taka jest. Nasza współczesność jest wielokulturowa, taka wieloodniesieniowa. nasza współczesność to taka nowoczesność, która zakłada, że my wiemy, co dzieje się na świecie, wiemy, co działo się na świecie, słuchamy bardzo różnej muzyki, w bardzo różny sposób uczestniczymy w kulturze, w bardzo różnych jej przejawach. Wiemy, co to blues, wiemy, co to muzyka afrykańska, wiemy, co to muzyka dawna, wiemy, co to Strawiński, wiemy, co to wielka opera. Wiemy, co to muzyka etniczna i wszystkiego tego po trochu, połączonych jeszcze jakąś taką, takim spoiwem kabaretowo-musicalowym, znajdziemy właśnie w utworze Bruno Colli.
Jak się dyryguje operą, wprawdzie kameralną, ale operą, jak się czuje za plecami kompozytora?
Jest to z jednej strony coś, co nas odrobinkę tak buduje, podbudowuje, ponieważ my wiemy, że musimy wypaść tym lepiej, zrobić tę robotę tym lepiej. Z drugiej strony nas troszeczkę tak paraliżuje. Och, ten kompozytor, on zawsze będzie pewnie coś wymyślał, coś będzie nie wiadomo chciał czego, ale tak naprawdę w tej sytuacji jest to obecność bardzo inspirująca i Bruno, jemu się po prostu podoba to, co robimy, więc jest dobrze.
Trzymamy kciuki za młodych ludzi, za nową operę, za prawykonanie, bo zawsze to jest zapisanie się w annałach historii.
No jak najbardziej. Ja bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu, bo mam wrażenie, że robimy tutaj bardzo taką fajną robotę w tym właśnie naszym wielkim poznańskim teatrze. Mam nadzieję, że uda się zapoczątkować coś w rodzaju takiej jakby alternatywnej sceny młodych.
Muzyka świetnie korespondowała z odrealnionym językiem Edwarda Alana Poe. Dużą frajdę sprawiła także sama realizacja. Młody reżyser Krzysztof Cicheński ukazał nam pełen fantazji z domieszką absurdu teatr, a młodzi wykonawcy stworzyli bardzo interesujące kreacje. Magdalena Wachowska, Hubert Walawski i Julian Kuczyński pokazali się bardzo dobrze wokalnie, ale i scenicznie. Również przekonywająco wypadł narrator Marcin Kluczykowski, choć momentami niedostatecznie docierał prezentowany na muzyce przez niego tekst. Ale ubawiłam się setnie. Była to jedna z najlepszych realizacji Teatru Wielkiego w tym sezonie artystycznym. Oto fragment spektaklu. Był to fragment spektaklu Anioł Dziwnych Przypadków Bruno Colliego. Prawykonania dokonali młodzi wykonawcy i zespół kameralny Teatru Wielkiego pod dyrekcją Grzegorza Wierusa. A oto ocena gdańskiej Toski przez Konrada Mielnika.
Rozpocznę od sygnalizowanej miesiąc temu w tym programie premiery Toski Pucciniego, która odbyła się pod koniec maja w Operze Bałtyckiej. Kierownictwo muzyczne objął Tadeusz Kozłowski, inscenizacja i reżyseria była dziełem Marka Weissa, a scenografia Hanny Szymczak. O spektaklu powiedziano już sporo, osobiście także wypowiadałem się na ten temat w różnych mediach. Teraz zatem powiem tylko tyle, że produkcję tę uważam za udaną, ba jedną z najlepszych propozycji reżyserskich Marka Weissa, jaka na gdańskiej scenie się znalazła. Partytura Pucciniego jest bardzo precyzyjna. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że wprowadzanie różnego rodzaju, nazwijmy to nowości, może zwyczajnie mijać się z celem i przynieść odwrotny od zamierzonego skutek. Weissowi udało się tego uniknąć. przeniósł jedynie akcję w bliżej nieokreślone czasy, ale już znaczone pistoletami a la włoscy mafiozi, pizzą i winem w kartonie. Pojawiło się także kilka ujmujących metafor. Pastuszek, symboliczna ofiara z baranka. Choć można by tę scenę skrócić, niestety nie mogę się nie zgodzić z usłyszanym po spektaklu komentarzem. Cytuję, nigdy nie przypuszczałam, była to kobieta, że usłyszę najpiękniejszą arię tenorową, chodzi oczywiście o Eluche Van La Stelle, śpiewaną do zarżniętej owcy. Poza tym naprawdę dobrze. Udana scenografia Hanny Szymczak, optycznie powiększająca niewielką scenę gdańskiej opery. Świetnie przygotowana orkiestra, w czym duża zasługa nie tylko Tadeusza Kozłowskiego, ale także współpracującej z nim Sylwii Anny Janiak. Znakomity Mikołaj Zalasiński jako Skarpia, Katarzyna Hołysz jako Toska i zaskakujący, in plus oczywiście, nie tylko wokalnie, ale i aktorsko Paweł Skałuba jako Cavaradossi. Słowem, naprawdę bardzo dobrze. Przed nami natomiast gdańskie lato muzyczne. Gdańskie to określenie umowne, bo propozycja, a jest to propozycja Filharmonii Bałtyckiej, obejmuje zasięgiem cały region. Od słynnego Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie, poprzez Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów w Jastrzębiej Górze, po koncerty w Stegnie, Pruszczu Gdańskim, Żarnowcu czy Jastarni. O tym jednak następnym razem.
Arię Eluche Van La Stelle z Toski Giacomo Pucciniego śpiewał Franco Corelli. Podsumowania sezonu dominują zawsze programy czerwcowe. Tym razem sięgamy do wypowiedzi dyrektora orkiestry AUXO, Marka Mosia, z którym rozmawia Stanisław Wiera z Katowic.
Już od ponad 15 lat z dużym powodzeniem łączy pan, panie Marku, funkcję dyrektora artystycznego i dyrygenta Orkiestry Kameralnej miasta Tychy-Auxo. Jak postrzega pan mijający sezon?
W lutym tego roku właśnie minął nam 16 rok od czasu, kiedy to odbyliśmy wspólnie pierwszą próbę. No i jakoś wzrastamy. Mijający sezon był dla nas także niezwykle pracowity i bardzo interesujący. Bardzo bliski, jak zwykle dla mnie, koncert w Warszawie w rocznicę śmierci Witolda Lutosławskiego. W tym roku także ciekawy wyjazd do Berlina, gdzie w sali kameralnej Filharmoników Berlińskich artystycznie oprawiliśmy jubileusz dziesięciolecia wejścia do Unii Europejskiej. A o tyle dla mnie było to ciekawe, już ostatni raz w tej sali grałem jeszcze na skrzypcach jako członek Kwartetu Śląskiego, a teraz po raz pierwszy w tej sali miałem przyjemność wystąpić z Auxo już w roli dyrygenta.
I zaprezentować utwory rodzimych kompozytorów Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego, Henryka Wieniawskiego i Andrzeja Panufnika, znakomitą skrzypaczką Anną Gutowską.
Tak, to dla nas było pierwsze spotkanie z panią Anią i rzeczywiście koncert w całości wypełniły utwory kompozytorów polskich. Zresztą koncert wspaniale przyjęty i wzruszający. Z kolejnych rzeczy bliskich memu sercu, no to wydarzyła się rzecz, której się nie spodziewałem, gdyż okazało się już tyle lat po śmierci Henryka Mikołaja Góreckiego, że jest jeszcze w zasobach wydawnictwa Buzo & Fox utwór, który nie był nigdy wykonany. I okazało się nim Kyrie, jedna z części mszy, do której napisania zachęcał bardzo kompozytora papież Jan Paweł II, wypominając mu w czasie ostatniej wizyty, że latka lecą, a mszy nie ma. No i tak się złożyło, iż rzeczywiście z zaplanowanej mszy powstało tylko to Kyrie, ale mam wrażenie po pracy nad nim, iż będzie ważnym utworem w dorobku kompozytora i to utworem, który śmiało może funkcjonować jako utwór po prostu jednoczęściowy. No, wzruszające było to, iż na koncert mimo nie najlepszego wtedy samopoczucia przyjechała żona kompozytora i rodzina, byli szefowie wydawnictw obydwu i PWM-u i Buzeja i z wspaniale przygotowanym dawnym chórem radiowym z Krakowa doszło do tego do wykonania. Myślę, że no, zrobiliśmy co można, aby jak najbardziej prawdziwie oddać to, co kompozytor zawarł w partyturze. Także nie spodziewałem się tego, iż uda mi się w życiu wykonać utwór Henryka Mikołaja Góreckiego. Tym to dziwniejsze, że stało się to po śmierci, a jako członek kwartetu smyczkowego nie miałem tego szczęścia, gdyż wszystkie kwartety kompozytor pisał na zamówienie kwartetu Kronos. Za nami również niezwykle pracowity rok, jeśli chodzi o rejestrowanie muzyki filmowej, gdyż no, już od kilku lat współpracujemy z studiem filmowym Falverni i tej pracy co roku przybywa. Mocno trzymam kciuki za to, aby to studio, to miejsce, które zasługuje na to, aby stać się ważkim ośrodkiem i realizacji filmów, ale także i realizacji muzyki nagrywanej do tych obrazów, stało się ważnym miejscem. Także wiele filmów i polskich, i zagranicznych za nami, wiele jeszcze przed nami, nawet w najbliższym czasie. Czeka nas nagranie muzyki filmowej, też bliskie memu sercu, dlatego że muzykę napisał Paweł Mykietyn, mój i nasz wielki przyjaciel. I praca nad utworami i nutami, które wyszły spod jego ręki, zawsze sprawia mi wielką przyjemność. A sam osobiście rok 2014 traktuję wyjątkowo, to znaczy nie przywiązuję do tego wielkiej wagi, ale to jednak jest miłe, bo nie należę do ludzi, którzy obdarowywani są często nagrodami. A tak się zdarzyło, że w przeciągu miesiąca otrzymałem dwie, to znaczy w kwietniu nagrodę w dziedzinie muzyki przyznawaną przez ZAIX, a miesiąc później nagrodę doroczną ministra kultury i dziedzictwa narodowego za rok 2013 w dziedzinie muzyki. Także było miło.
Mówił Marek Mosi, także muzyką najnowszą. Żegnamy się dziś z Poznania. Alina Kurczewska, Irena Geszczyńska. Oto jedna z cyklu 7 miniatur dla improwizującego pianisty i orkiestry kameralnej w wykonaniu Leszka Możdżera oraz orkiestry Auxo pod dyrekcją Marka Mosia.